Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. W ostatnich tygodniach ceny energii znalazły się w centrum zainteresowania europejskich polityków i urzędników. Bruksela intensywnie poszukuje sposobów powstrzymania drożającego prądu i gazu, a państwa członkowskie obniżają opodatkowanie energii i powiększają dopłaty dla najuboższych odbiorców. O tym, jak Unia zmieni swoją politykę energetyczno-klimatyczną, by lepiej reagować na kryzys energetyczny, opowie Maciej Burny, doradca energetyczny i prezes firmy Enerexperience.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Maćku, zacznijmy może od gazu. Część państw chce, by Unia uwspólniła zakupy tego surowca, co pomogłoby ograniczyć jego cenę. Główną zwolenniczką takiego rozwiązania jest Hiszpania, która w ostatnich tygodniach doświadczyła największego wzrostu cen energii elektrycznej ze względu właśnie na wysoką zależność od gazu w miksie energetycznym. Na czym miałby polegać ten pomysł?
No myślę, że jest to odkopanie idei, która już od wielu lat była omawiana na forum Unii Europejskiej przy okazji uzgadniania filarów Unii Energetycznej. W 2014 roku Polska była głównym inicjatorem tego pomysłu. W tamtym czasie idea się nie przyjęła. Głównym oponentem były Niemcy, ale też państwa Europy Zachodniej, które argumentowały, że takie rozwiązanie byłoby niespójne z ideą liberalizacji rynku gazu w Europie. Dodatkowym takim ważnym przeciwnikiem była Norwegia, jeden z największych eksporterów gazu do Unii Europejskiej. Też nie było za bardzo wsparcia Komisji Europejskiej, więc zdecydowano się na takie półśrodki w kontekście koordynowania kwestii magazynowania gazu i też odpowiedzi na takie sytuacje stresowe, jeśli chodzi o security of supply. Omawiano też możliwość jednolitego podejścia Unii Europejskiej i wsparcia w negocjacjach z dostawcami dla tych państw, które są zależne od jednego dostawcy, ale to tak naprawdę też się nie zmaterializowało, więc na dzisiaj mamy taką sytuację, że zwłaszcza te duże państwa europejskie wykorzystują swoje silne historyczne relacje z dostawcami gazu i negocjują po prostu indywidualne warunki dostaw i ceny surowców dla siebie. Także na chwilę obecną trudno powiedzieć, czy tutaj będzie jakaś rewolucja. Myślę, że ważne jest, że to nie jest tylko Hiszpania, która o to prosi, tylko ostatnio było takie wystąpienie 5 państw członkowskich, była też między innymi Francja, były to Czechy, Rumunia, Grecja i tam się znalazł taki postulat. Zobaczymy, czy teraz to pójdzie lepiej. No, obawiam się, że patrząc na to, co się działo przy gazociągu Nord Stream 2, że nie jesteśmy jeszcze na takim etapie integracji europejskiej, żeby państwa wszystkie się dogadały i negocjowały wspólnie z dostawcami. No, Niemcy wiadomo, że mają dosyć mocne relacje energetyczne z Rosjanami. Podobne relacje są na linii państw Europy Południowej z państwami Magrebu, które są dużymi dostawcami LNG. Na razie to wygląda, że każdy po prostu dba o swoje własne interesy energetyczne. Bezpieczeństwo energetyczne na dzisiaj cały czas jest domeną państw członkowskich. Mamy tutaj pewne rozwiązania solidarnościowe w tym rozporządzeniu Security of Supply gazowym, natomiast no, cały czas nie ma żadnych rozwiązań regulacyjnych, które by pozwalały na takie wspólne wystąpienie do dostawców przez Unię Europejską.
Na czym w szczególe polegałaby ta idea tych wspólnych zakupów? Jak by to w praktyce miało wyglądać? To znaczy, że tam zostałaby powołana jakaś oddzielna platforma, która by się tym miała zajmować?
Ja myślę, że to tak jak jest w przypadku na przykład negocjacji klimatycznych, tak, że Komisja Europejska byłaby tak naprawdę w imieniu państw członkowskich stroną negocjacji dostawcami gazu i ustalała jednolite warunki dla państw unijnych, które importują ten surowiec, więc myślę, że tutaj jest pewien obszar negocjacji czy zawierania umów międzynarodowych, który jest w domenie Komisji Europejskiej, tak, która to robi w imieniu państw członkowskich, tak na przykład było ze szczepionkami chociażby. Natomiast jeśli chodzi o kwestie gazowe, no to na dzisiaj tego jeszcze nie ma, ale dyskusja na pewno będzie teraz dosyć ważna i ona się będzie w najbliższych tygodniach i miesiącach odbywać. Mamy niedługo duży szczyt Rady Europejskiej 21 i 22 października, który będzie właściwie całkowicie zdominowany przez kwestie kryzysu energetycznego i myślę, że te kwestie też będą przez szefów państw i rządów unijnych omawiane.
Ta propozycja, która teraz jest podnoszona przez Hiszpanię, ale też jak wspomniałeś Francję, Czechy, Rumunię i Grecję, jakoś technicznie różni się od tego, co na stole w 2014 roku położył rząd Donalda Tuska, który wtedy postulował uruchomienie takich wspólnych zakupów. Tak jak wspomniałeś, to się nie udało. Czy tutaj zaszły jakieś takie zaobserwowane zmiany w tym?
To jest na razie pismo kilkustronicowe, dosłownie. Ono było upubliczniane w różnych mediach społecznościowych, więc każdy może sobie je przeczytać. Dosłownie na temat tych wspólnych zakupów gazu to pewnie jest jedno albo dwa zdania. Wszystko jest na razie zaznaczone hasłowo, też z moich kontaktów wewnątrz instytucji europejskich nie wynika, żeby na razie te państwa, które podpisały ten list, przedstawiały jakieś bardziej takie szczegółowe koncepcje, jakby to miało wyglądać, więc na chwilę obecną to pewnie jest za wcześnie, żeby to porównywać, ale no wydaje się, że sama idea jest tożsama. Pytanie, jak na to zareagują głównie Niemcy, bo mamy już dwa duże państwa członkowskie, które o to proszą, Hiszpania i Francja, wpływowym, zwłaszcza Francuzi. No ale jak zwykle w tematach unijnych stanowisko Niemiec będzie kluczowe. Jeśli tam będzie duży sprzeciw, to pewnie ciężko będzie tę dyskusję popchnąć do przodu.
To mamy odhaczone wspólne zakupy gazu. Drugim takim pomysłem, który wydaje się jeszcze bardziej rewolucyjny, jest ten plan, który został przedstawiony również przez duet francusko-hiszpański. No tutaj przede wszystkim Paryż przyszedł do niego. Chodzi o to, żeby ceny gazu nie decydowały o cenie energii elektrycznej w hurcie. Cena ta miałaby być wyliczana w relacji do średniego kosztu jej wytworzenia w danym państwie członkowskim. Co to w ogóle znaczy? W sensie, co ta propozycja ma wnosić?
Tutaj znowu to musimy polegać na kilku zdaniach hasłowych, jeśli chodzi o to stanowisko rządów. Też warto zaznaczyć, że to stanowisko nie było podpisane przez ministrów do spraw klimatu, tylko to byli ministrowie do spraw gospodarki i finansów. W tym piśmie bardziej wybrzmiewają właśnie interesy odbiorców energii, zwłaszcza gospodarstw domowych, no bo to jest kwestia zawsze najbardziej politycznie wrażliwa, ale też przemysłu energochłonnego, który, jak wiemy, jest w coraz trudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o przemysł unijny. Patrząc na to, co jest w tym stanowisku, no to wydaje się, że te państwa proponują zastosowanie jakiegoś rodzaju ingerencji w rynek hurtowy energii elektrycznej w postaci narzucenie jakiegoś wskaźnika korygującego te ceny w oparciu o emisyjność miksu energetycznego danego państwa członkowskiego. Czyli ja bym to widział tak, że jeśli w danym kraju elektrownie gazowe wyznaczają tą cenę, no to są tak zwanym wytwórcą o kosztach krańcowych, czyli de facto zamykają krzywą popytu i podaży z uwagi na to, że są tym ostatnim wytwórcą, który biduje najdrożej. To się odbywa tak, że każdy wytwórca biduje, jaką cenę jest w stanie zapewnić, biorąc pod uwagę swoje koszty zmienne, czyli koszty paliwa i koszty CO2 z jakąś tam marżą. W obecnej sytuacji no, mamy model rynku, gdzie ta cena hurtowa jest wyznaczana właśnie przez wytwórcę o kosztach krańcowych, więc nawet jeśli tego gazu w miksie danego państwa jest bardzo mało, a w większości tych państw gaz nie jest jakimś dominującym paliwem, ale akurat zamyka właśnie ten meritorium, czyli stos wytwórczy, który właśnie zbiera jakby jednostki kolejno, koszty od tych najtańszych do kolejno, od lewej do prawej do najdroższych, na samym końcu na prawej stronie są te elektrownie gazowe i nawet jeśli miks energetyczny na przykład Francji jest oparty w 80% na produkcji z energetyki jądrowej, to jeśli system jest domykany przez małą ilość gazówek, no to i tak ta cena jest wyznaczana przez te gazówki, które obecnie ponoszą, jak wiemy, horrendalnie wysokie koszty przede wszystkim paliwa, ale też i CO2, bo to są też jednostki, które emitują całkiem sporo CO2, no bo to są zwykle stare, wyeksploatowane elektrownie gazowe, które pracują dosyć rzadko w roku, w związku z tym też ich sprawność jest odpowiednio mniejsza i emisyjność wyższa. Ja myślę, że te państwa właśnie dążą do tego, żeby zyskać jakąś przewagę konkurencyjną względem innych państw z uwagi na to, że już są na dalszym etapie dekarbonizacji albo mają już zupełnie zdekarbonizowany system energetyczny, albo już prawie. Tak? No, na przykład Francuzi, którzy proponują takie rozwiązania, no to ich emisyjność jednostkowa wytwarzania energii elektrycznej to jest jakieś około 30 gram CO2 na megawattogodzinę. W Niemczech to jest mniej więcej 10 razy więcej, około 300 na megawattogodzinę. No w związku z tym, patrząc też na to, jak przebiega wymiana handlowa, no to największym jakby partnerem w wymianie energetycznej z Francją są Niemcy, więc wprowadzając taki współczynnik, naturalnie Francja prawdopodobnie byłaby przez większość czasu w roku eksporterem do Niemiec z uwagi na to, że ta emisyjność miksu we Francji jest dużo niższa niż w Niemczech.
I tutaj trochę poruszyłeś kwestię, o którą chciałem cię zapytać, to znaczy kto byłby zwycięzcą, a kto byłby przegranym po takiej zmianie, to znaczy gdybyśmy rzeczywiście Unia zdecydowała się i uzyskała poparcie państw członkowskich na to, żeby rozbić tą więź pomiędzy cenami gazu i cenami energii elektrycznej. Mówisz, że Francja mogłaby taniej eksportować energię. Jak to by wyglądało, jeżeli chodzi o inne kraje, no i też branże, no bo ja na przykład wyobrażam sobie, gdybym był posiadaczem elektrowni gazowej i taka regulacja weszłaby w życie, no to poniósłbym gigantyczne straty, no bo nie byłbym w stanie odzyskać tych kosztów produkcji energii z ceny, jej ceny w hurcie. Więc jakie tu byłyby te konsekwencje i dla państw, i dla sektorów energetycznych?
Myślę, że po pierwsze to byłoby pewne zabetonowanie tego rynku wymiany transgranicznej, ponieważ państwa, które już mają ten sektor zdekarbonizowany i mają bardzo niską emisyjność, no to po prostu byłyby permanentnie eksporterami. Z kolei państwa powyżej tej średniej emisyjności unijnej, czyli to jest dzisiaj mniej więcej około 300 kg CO2 na megawattogodzinę, no były w pozycji stratnej, więc to pewnie byłoby takim kluczowym wnioskiem, że no mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie już właściwie te państwa o wyższej emisyjności, nawet pomimo tego, że mogłyby szybciej z nią schodzić, no to i tak by były na pozycji przegranej. Współczynnik, jeśli chodzi o emisyjność, jeśli byłby zastosowany w sposób obniżający proporcjonalnie tę cenę hurtową w danym kraju, no to prowadziłoby do tego, że mielibyśmy właściwie ten rynek już ustawiony, jeśli chodzi o relacje eksporterów do importerów netto. To, co też powiedziałeś, wydaje mi się, że nie byłoby żadnego impulsu już do utrzymywania obecnych jednostek gazowych, już nie mówiąc o inwestycjach w nowe jednostki, no bo jeśli cena hurtowa nie pokrywałaby kosztów zmiennych tych elektrowni, no to one powinny być wcześniej odstawiane, no bo też zgodnie z nowymi przepisami tego pakietu rynkowego, no to wytwórca powinien wycofać jednostkę, która jest trwale nierentowna, tak zwany freedom to exit, czyli mielibyśmy potencjalnie do czynienia z masowym, wcześniejszym zamykaniem tych jednostek, co paradoksalnie byłoby też negatywne według mnie dla państw opartych w dużej ilości na OZE, no bo znika ważne źródło, które bilansuje system w momencie, kiedy jest mała wieczność i jest niskie nasłonecznienie. Jest potrzebna wtedy moc dyspozycyjna, która bilansuje system. Paradoksalnie też to, co podnoszą inwestorzy właściwie w 100% już bazujący na OZE, no to też jest kwestia, że taka modyfikacja rynku mogłaby ograniczyć też atrakcyjność inwestycji w OZE, bo te ścieżki cen energii przy takich modyfikacjach właśnie w dół cen hurtowych w oparciu o emisyjność danego kraju, no to powodowałoby to, że marże dla tych inwestycji OZE-owych spadały.
Jak w tym wszystkim jeszcze wyglądałaby sytuacja Polski, która no teraz przeżywa ten moment z najtańszymi, najniższymi cenami energii w hurcie na kontynencie, ponieważ bazują one na węglu, który w stosunku do gazu jest nawet przy tych ekstremalnie wysokich cenach uprawnień do emisji bardziej konkurencyjny, bardziej się go opłaca spalać, żeby produkować energię. Jak my byśmy na tym wylądowali, gdyby taka regulacja rozcinająca ceny gazu i prądu została wprowadzona?
przypuszczam, że nasza cena hurtowa by była jeszcze podniesiona o wysoki współczynnik emisyjności, no bo nasza emisyjność jest średnio około 700 kg CO2 na megawattogodzinę, więc zakładam, że ta cena byłaby jeszcze odpowiednio podnoszona, żeby właśnie uniknąć takich zjawisk, które są nieco paradoksalne. Mamy w tej chwili bardzo ambitne cele klimatyczne. Ceny CO2 są bardzo wysokie, powyżej 60 euro za tonę, a jednak to cały czas nie wystarcza do tego, żeby ekonomicznie był impuls do tego, żeby przechodzić ze źródeł węglowych na gazowe. Więc zakładam, że taka modyfikacja byłaby niekorzystna dla takich krajów jak Polska, które w tej chwili, jeśli chodzi o cenę gazu, ma tą przewagę, że u nas tym wytwórcą o kosztach krańcowych nie jest elektrownia gazowa, tylko elektrownia węglowa, która w tej chwili pomimo wysokich cen CO2 ma jednak dużo niższe ceny paliwa i dzięki temu mamy tą energię w tej chwili na poziomie niższym aniżeli niektórzy z naszych sąsiadów.
Czyli ceny by wzrosły u nas, import wzrósłby również ze względu na wyższe ceny, no i zniknąłby też impuls do budowy gazówek, czyli wywróciłoby to plan rządu i spółek skarbu, które intensywnie teraz rozbudowują te moce po to, żeby móc właśnie nimi zastępować stare bloki węglowe.
Na pewno one nie mogłyby się spinać czysto rynkowo, więc trzeba by było pewnie wymyślać jakieś nowe mechanizmy, czy to rynek mocy, czy rezerwa strategiczna, które by poprawiały w jakiś sposób rentowność tych źródeł. Już pomijam takie kwestie jak scarcity pricing, tak, który ma być w Polsce wdrożony, zdaje się, w 2023 roku, czyli żeby nie było żadnej możliwości kontroli ceny w momentach, kiedy jest bardzo duże zapotrzebowanie, kiedy te ceny mogą skakać bardzo szybko do góry.
Jak oceniasz realność tego pomysłu? Bo tutaj ta liczba problemów, które wymieniłeś i wyzwań związanych z wprowadzeniem takiego modelu jest dosyć imponująca, no i ona by wywołała na pewno gigantyczne perturbacje, no i przesunięcie się w tym układzie sił, mocy, generacji, energii na kontynencie. Sądzisz, że w ogóle coś takiego realnie może zostać w jakimś na przykład kadłubkowym modelu wprowadzone, czy w realiach, w których jesteśmy obecnie, jest to raczej nieosiągalne?
Komisja już w tym zestawie narzędzi, które będzie prezentować państwom członkowskim, jeśli chodzi o możliwości regulacyjne kontrolowania tych podwyżek cen energii, no już wskazuje, że jest sceptyczna, jeśli chodzi o jakiekolwiek modyfikacje modelu rynku, więc komisja na pewno tutaj nie będzie pomagać. Trzeba poczekać, co powie nowy rząd niemiecki na to jeszcze chwilę zajmie, no bo wiadomo, że rząd niemiecki po wyborach w tej chwili się formułuje, pewnie będzie bardziej zielony i bardziej klimatyczny, jeśli chodzi o poprzedni rząd. Prawdopodobnie zieloni wejdą do tego rządu z dosyć dobrym wynikiem osiągniętym w wyborach, więc nie sądzę, żeby tutaj były jakieś konkretne zmiany w stanowisku Niemiec, jeśli chodzi o zmianę takiego modelu rynku. Myślę, że to pójdzie bardziej w stronę takich jednorazowych rozwiązań ratujących sytuację. I obserwujemy już w wielu państwach różne mądrzejsze lub mniej pewnie mądre inicjatywy, które są proponowane, być nawet wdrażane, jak na przykład w Hiszpanii, żeby te ceny kontrolować. I myślę, że to raczej na razie państwa się nastawią na to, żeby jakoś przetrwać te najbliższe miesiące, nawet myślę, że do pierwszego kwartału przyszłego roku, czyli przetrwać generalnie zimę jakimiś takimi jednorazowymi kroplówkami, żeby sobie poradzić z tą sytuacją cenową, a jednocześnie mocno aktywizuje się w rozmowach z dostawcami gazu, nie tylko z Norwegią, która z tego co wiem, no to udostępnia maksymalnie w tej chwili swoje przepustowości, natomiast no głównie ze Stanami Zjednoczonymi czy państwami Magrebu, gdzie też tam jest przecież problem, jeśli chodzi o dostawy LNG z państw Afryki Północnej z uwagi na trwający konflikt między Algierczykami a Marokiem. Wiem, że też odbywają się rozmowy szefowej komisji z Katarem, który też jest dużym dostawcą, więc myślę, że to się skupi właśnie z jednej strony na jednorazowych takich działaniach mitygujących ceny, z drugiej strony myślę, że też powrocie do idei kontraktów długoterminowych z większą ilością dostawców.
No i tutaj wywołałeś ciekawy temat tych długoterminowych kontraktów i chciałbym się ciebie zapytać, czy twoim zdaniem dojdzie do takiego renesansu tych długoterminowych kontraktów na dostawy gazu, bo tutaj Rosja współczuję z jednej strony w tych oficjalnych oświadczeniach ze strony Kremla tej sytuacji, w jakiej znaleźli się Europejczycy, no ale jednocześnie podkreśla, że czeka Nord Stream 2, gotowy do certyfikacji i uruchomienia, no ale z drugiej strony wspomina też o tym, że dobrym sposobem na zabezpieczanie się na takie sytuacje są właśnie długoterminowe kontrakty. Tego rodzaju umowy ostatnio podpisały Węgry na 10 lat z możliwością jej trwania do 15. I czy twoim zdaniem my po tym kryzysie możemy doświadczyć takiego właśnie renesansu i powrotu do długoterminowych kontraktów?
Myślę, że tak, i o tym już mówią dosyć wpływowi politycy unijni. Między innymi widziałem ostatnio taki wywiad z Claude'em Turmesem, który był prawdopodobnie jednym z najbardziej wpływowych europarlamentarzystów w ogóle we wszystkich dziedzinach, ale zwłaszcza w tych kwestiach energetycznych i klimatycznych. W tej chwili jest w rządzie Luksemburga, ale jest osobą, która ma bardzo duży posłów wśród liderów dużo większych państw niż Luksemburg. No i on między innymi nawołuje do tego, żeby wrócić do tej koncepcji. Komisja nie lubi tych kontraktów długoterminowych, ale to wynikało też z innej sytuacji na rynku gazu, jaka była jeszcze kilka lat temu. Tak, w tej chwili mamy rynek, który jest dużo bardziej płynny, jest dużo bardziej zliberalizowany, jeśli chodzi o kierunki dostaw. I myślę, że takie długoterminowe kontrakty no też zmniejszałyby znacznie ryzyko właśnie takich sytuacji deficytów dostaw w momentach, gdzie zbierają się właśnie różne czynniki. Z jednej strony jest dosyć szybkie odrodzenie gospodarki po COVID-zie, duże zapotrzebowanie, była mroźna zima, mamy problem właśnie z zapewnieniem dostaw z różnych kierunków, z różnych też względów politycznych. Na takie sytuacje trzeba się przygotować. Też na pewno trzeba by zwiększyć ilość gazu, który może być składowany w magazynach. I też to może być jedno z dodatkowych rozwiązań, żeby jakoś umożliwić państwom właśnie dzielenie się tymi zapasami gazu, które są w magazynach. I z magazynami jest tak, że każde państwo ma bardzo inny poziom ilości tego gazu, który może się znaleźć w tych magazynach. Na przykład Włosi czy Niemcy mogą magazynować nawet po 160-180 terawatogodzin przy takich krajach jak Polska czy Czechy, gdzie to jest niecałe 40, więc tam każde państwo ma znacznie inne możliwości, jeśli chodzi o to, więc na pewno potrzeba będzie też rozbudować te magazyny w wielu państwach. No i też znowu pytanie jest takie, czy państwa zechcą się dzielić tymi swoimi zapasami. To jest trochę też w elektroenergetyce problem, jeśli chodzi o łączenie się rynków, prawda, i na przykład udział zagranicznych dostawców w rynkach mocy różnych państw, tak, bo tam zawsze jest podnoszony problem, no czy jeśli Niemcy wejdą na polski rynek mocy, to jeśli będziemy mieli deficyt mocowy i będziemy potrzebowali właśnie tej mocy z Niemiec, to czy dyspozytor niemiecki w momencie naszego dużego zapotrzebowania, jeśli jednocześnie będzie miał problem u siebie, no to czy prześle tę energię do swojego systemu, czy do polskiego. No więc tutaj znowu jest kwestia tych narodowych interesów i poziomu solidarności energetycznej w Europie.
Ten renesans tych długoterminowych kontraktów zwiększyłby bezpieczeństwo i stabilność takich sytuacji, z jaką obecnie się mierzymy, no ale z drugiej strony ta płynność na rynku europejskim, rynku gazu znacząco by spadła. Te ceny by też nie fluktuowały w taki sposób jak do tej pory. Uwiązalibyśmy się znacznie dłużej do gazu, więc ta transformacja nasza i cel, czyli neutralność klimatyczna, prawdopodobnie również by się oddalił. No ale tutaj oczywiście należy to do europejskich decydentów, jak to zbilansować i czy chcemy więcej bezpieczeństwa, czy po prostu szybszej transformacji. No i a propos tej transformacji i jej tempa, chciałbym Cię podpytać o ten trzeci największy blok postulatów, które pojawiają się w związku z obecnym kryzysem, czyli reforma systemu handlu emisjami ETS. Polska, Hiszpania i Czechy naciskają na zmianę regulacji dotyczących ETS-u w taki sposób, żeby ograniczyć spekulacje na rynku, szczególnie ze strony instytucji finansowych. Te ceny ETS-u rzeczywiście są bardzo wysokie. Znajdują się na poziomie około 60 euro za tonę CO2, czyli prawie dwa razy więcej niż na początku roku. Takie ceny, jak pamiętam, Komisja Europejska w impact asesmencie do prawa klimatycznego przewidywała dopiero na koniec tej dekady. Więc to też pokazuje, jak szybko ten rynek zaczął zyskiwać na znaczeniu. I tu chciałbym się Ciebie zapytać, czy ta zmiana, która jest właśnie postulowana między innymi przez Warszawę, żeby ograniczyć tempo wzrostu cen ma szansę na przyjęcie, czy jednak Komisja Europejska będzie tutaj pryncypialna i przeważy stanowisko komisarza Fransa Timmermansa, który jasno rozgranicza możliwości interwencji w tych regulacjach, że ETS jest raczej z tego wyłączony. Czy tutaj sądzisz, że będzie jakiś wyłom w tym murze brukselskim, jeżeli chodzi o handel CO2?
Komisja Europejska historycznie, jeśli chodzi o design ETS-u, zawsze jest takim ciałem, które dąży do utrzymania status quo przez możliwie długą ilość czasu. To znaczy bardzo długo zajmuje urzędnikiem komisji dojście do tego, że pewne aspekty ETS-u powinny być reformowane. I te reformy trwają właściwie bez przerwy od 2005 roku. Jedne były lepsze, drugie gorsze. No dzisiaj wiemy, jakie jest stanowisko komisji, że właściwie nie ma żadnego problemu i rynek działa odpowiednio i ta cena jest wysoka, bo musi być wysoka, żeby przeprowadzić zmianę technologiczną. Nie tylko w energetyce, ale to przecież chodzi też o sektory przemysłowe też, które są objęte systemem ETS. Tutaj w odróżnieniu od tych koncepcji, o których mówiliśmy, jeśli chodzi o modyfikację rynku hurtowego, to moim zdaniem jesteśmy blisko takiego momentu przełomowego i myślę, że w ramach tej rewizji dyrektywy ETS-owej mogą być zaproponowane jakieś rozwiązania, chociażby ograniczające ten element spekulacyjny. Obecnie ETS działa jak ruletka, tak naprawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie za pół roku, czy cena będzie 100, czy 120 euro, czy może 80. Niedawno nawet był artykuł w poczytnym Financial Timesie pokazujący, że niektórzy analitycy wskazują, że cena do końca tego roku nawet może osiągnąć 100 euro, więc jest totalny chaos. Moim zdaniem wszyscy tak naprawdę uczestnicy tego rynku są trochę pogubieni. Jest też bardzo duża ilość firm, które po prostu hedżują uprawnienia, no bo wiedzą, że będzie jeszcze drożej, no bo CO2 będzie rosło pewnie i takich poziomów, które będą komercjalizować takie rozwiązania, chociażby zielony wodór, czy CCU, która też powinna być ważną technologią, zwłaszcza w przemyśle energochłonnym, ale nie tylko. Tutaj będzie jakaś dyskusja, żeby jednak kontrolować bardziej tempo wzrostu, bo przypomnę, że w ocenie wpływu do Zielonego Ładu to komisja zakładała cenę 60 euro, czyli tą obecną w 2030 roku. Mamy 2021 rok, cena oscyluje między 60-64 euro. To po prostu poszło bardzo szybko do góry. Jaki widzę problem w tym, poza tym, że cena jest nieprzewidywalna, tak? I to też pewnie spędza sens powiek wielu uczestnikom tego rynku. Oczywiście jest ta kwestia spekulacyjna. Z uwagi na to, że uprawnienia do emisji stały się instrumentem finansowym, to weszło po prostu dużo inwestorów finansowych i dużych i małych. Mogą być nawet pojedynczy gracze, którzy wchodzą na ten rynek i po prostu inwestują pieniądze w ETS zamiast, nie wiem, kupować mieszkania czy trzymać pieniądze na jakichś funduszach inwestycyjnych, no bo tutaj jest jakby ta strona zmian jest dosyć jasna i kierunki są przewidywalne. Z drugiej strony będzie duży problem moim zdaniem dla przemysłu energochłonnego. Ja mam taką tezę, że ta cała dyskusja o CBAM-ie się skończy bardzo słabo i dla Unii Europejskiej w sensie takim, że to jest rozwiązanie, które nie zostanie na koniec wprowadzone, więc przemysł energochłonny będzie w bardzo trudnej sytuacji, bo przy takich cenach uprawnień do emisji, przy malejących darmowych przydziałach, jeśli nie uda się wprowadzić takiego mechanizmu właśnie opłaty granicznej, który będzie chronił te przemysły przed konkurencją globalną, no to ten przemysł po prostu nie wytrzyma tych obciążeń. I będzie coraz większa na rządy państw członkowskich, które mają duży udział tego przemysłu, a to nie jest tylko Polska czy inne mniejsze kraje, ale też przede wszystkim Niemcy i Francja, żeby jednak coś tutaj z tym zrobić. Mogą być różne rozwiązania w tym kierunku. Może być propozycja na przykład zrobienia oddzielnego systemu ETS z inną ceną uprawnień dla przemysłu energochłonnego. Trochę tak jak obserwujemy teraz w propozycjach komisji, jeśli chodzi o włączenie budynków i transportu do ETS-u, gdzie tam też ma być taki system równoległy, pewnie trochę z innymi cenami niż w tym systemie głównym. No mogą być różne rozwiązania, jeśli chodzi o reformę MSR-u, tak, żeby jednak wprowadzić pewną stabilizację.
Czyli mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej.
Dokładnie, czyli tak no to mówiąc po polsku, to jest mechanizm ściągania permanentnego uprawnień z rynku i kasowania.
Który ma podbijać i cenę CO2.
Dokładnie. Ja widzę, że jednak w tych rozmowach, bo to też nie jest moja jakaś intuicja nieudokumentowana, tylko widzę coraz więcej oświadczeń różnych rządów, których raczej nie można nazwać sceptykami klimatycznymi, bo i minister Duński o tym mówi i w tej chwili to też się znalazło w tym wystąpieniu ministrów francuskich, hiszpańskich, greckich i tak dalej, więc coraz więcej państw widzi problem i myślę, że tutaj jakieś rozwiązania będą wprowadzane, no bo pamiętajmy, że komisja może mieć jakąś swoją politykę, ale jeśli wyjdzie w trilogach, że no jest wola Rady Unii Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, żeby zmienić konkretne aspekty, no to komisja będzie od tego, żeby zaproponować właśnie taką propozycję na reformę i wtedy ona będzie głosowana po prostu przez obydwie instytucje, które tworzą prawo w Unii Europejskiej.
Czyli z tych trzech bloków w ETS-ie tak naprawdę jest największa szansa na to, że te zmiany będą dalej idące, ale mamy jeszcze na agendzie oczywiście taksonomię, która pojawia się w tle tych dyskusji na temat tego, co możemy zrobić, co Unia może zrobić, żeby się lepiej przez tego typu kryzysy przechodzić. No to jest oczywiście kwestia tego, czy komisja zdecyduje się uznać gaz i energię jądrową za technologie zrównoważone środowiskowo i klimatycznie, no i zaakceptować je w taksonomii, co też umożliwiłoby w przyszłości znacznie łatwiejsze, bardziej rentowne finansowanie tego typu inwestycji. Czy twoim zdaniem, biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z tymi nowymi propozycjami i a propos wspólnych zakupów i reformy rynku hurtowego, a też zmian w ETS-ie, czy sądzisz, że to jest tak, że te dwie pierwsze propozycje są raczej trudne do przeprowadzenia? Komisja prawdopodobnie je po prostu odrzuci, ale z drugiej strony jest kwestia właśnie taksonomii. No i czy przypadkiem nie jest tak, że po odrzuceniu tych wspólnych zakupów i reformy rynku hurtowego komisja nie będzie miała już siły i argumentów, żeby opierać się tym dwóm technologiom i po prostu je w jakiś sposób do tej taksonomii podciągnie? Oczywiście są różnice między gazem i energetyką jądrową, oczywiste. Natomiast no to, co widzimy też w tej europejskiej debacie, no to widać taką konsolidację tych frontów państw zainteresowanych tym, żeby te technologie się znalazły na tej taksonomicznej liście. Polska jest w obu grupach. Oczywiście tej grupie atomowej najmocniej przewodzi Francja. No i pytanie, Maćku, jak ty to widzisz? To znaczy, czy komisja się ugnie, czy jednak pozostanie pryncypialna? Być może odłoży tę decyzję, tak jak już to miało miejsce, na późniejszy okres.
To będzie decyzja stricte polityczna i ja bym jednak oddzielił tych, którzy wspierają atom i tych, którzy wspierają gaz, bo na przykład te państwa, które i te stowarzyszenia, które są proatomowe, to bardzo by chciały wyłączyć temat atomu, traktować go oddzielnie niż kwestię gazu. Dlatego, że jest dużo mocniejsze wsparcie polityczne, jeśli chodzi o uwzględnienie atomów w taksonomii, bo to jest cała grupa państw, która albo istotnie polega na dzisiaj na energetyce jądrowej, albo też planuje nowe inwestycje. W tej grupie proatomowej mamy państwa, które co najmniej tworzą tak zwaną mniejszość blokującą. W praktyce, jeśli w taksonomii byłyby jakieś rozwiązania, które są negatywne dla atomu, ale też nie zanosi się na to, bo różne ciała doradcze Komisji Europejskiej w ostatnich miesiącach produkowały raporty, które wskazywały jednoznacznie na to, że jest dobry klimat wokół atomu, żeby włączyć właśnie inwestycje do taksonomii, oczywiście pod warunkiem, że są spełnione restrykcyjne kryteria unijne, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami. Ta grupa jest zbyt mocna, projądrowa, żeby komisja po prostu nie przygotowała tego aktu delegowanego, który jednak będzie pozytywny dla atomu. To jest i Francja, i Czechy, i Polska, Słowenia, Słowacja, kraje bałkańskie, i są Finowie, jest Chorwacja, Holendrzy też ostatnio zaczynają rozważać nowe inwestycje.
Wielki powrót do atomu.
Tak, więc tutaj jakby masa krytyczna jest zbyt mocna, natomiast gaz jest w innej sytuacji, nie ma takiego wsparcia politycznego ze strony tak dużej grupy państw. Też wewnątrz komisji jest w większości raczej postrzegane jako paliwo, które nie powinno już być wspierane. Natomiast ja wierzę w to, że dla tych państw, które odchodzą od węgla, zwłaszcza w ciepłownictwie systemowym, to będzie jakaś furtka, żeby uwzględnić inwestycje właśnie gazowe, zastępujące stare kotły węglowe w ciepłownictwie systemowym jako działanie, które jest zgodne z zasadami taksonomii. Także myślę, że będzie pewna furtka najpewniej w ciepłownictwie, bo tam po prostu nie ma za bardzo innej ekonomicznej alternatywy na dzisiaj. Poza może biomasą, która z kolei ma też swoje specyficzne uwarunkowania, jeśli chodzi o kryteria zrównoważoności, to są pewne restrykcje, jeśli chodzi o parametry tej biomasy, skąd ona jest, jak długo trzeba ją transportować, żeby ona dojechała do Unii Europejskiej. Myślę, że tutaj będą jakieś rozwiązania, które chociaż częściowo ten gaz zakwalifikują dla węższej grupy państw, która właśnie będzie, czy jest w procesie odchodzenia od węgla. W elektroenergetyce będzie trudniej i tutaj nie wiem, czy rzeczywiście się uda coś ugrać. Myślę, że bloki, które będą zastępowały bloki węglowe, tylko to powinny być raczej bloki nie takie wielkoskalowe, bloki po 700 czy tam 800 megawatów, które mogą być aktywami, które za parę lat będą deficytowe, tak jak to ma miejsce, jeśli chodzi o które elektrownie węglowe. Tylko bardziej ja bym widział inwestycje w mniejsze bloki elastyczne do pracy szczytowej, bardziej do bilansowania systemu, czyli tak bardziej to, co widzimy w UK-u na przykład, czyli tam się nie buduje, odchodząc od węgla, wielkoskalowych bloków gazowych, tylko bloki mniejsze do pracy szczytowej w tym otwartym cyklu, turbiny gazowe otwartego cyklu. Natomiast żeby one miały też te nowe inwestycje, możliwość dostosowania się do neutralności klimatycznej i mogły w przyszłości stosować właśnie albo zielony gaz, albo technologię CCU.
Maćku, i na sam koniec krótko chciałbym Cię zapytać, znosząc się na taki strategiczny poziom, jak ten kryzys nas zmieni, to znaczy jak on zmieni Unię, zakładając, że czeka nas mroźna zima i ten gaz przez Nord Stream 2 nie popłynie. Czy Twoim zdaniem to będzie coś na miarę kryzysu naftowego, szoku naftowego z lat 70? No i czy czeka nas coś takiego jak próba pogłębienia tej energetycznej integracji w środku wspólnoty, ale jednocześnie okupiona spowolnieniem samej transformacji po to, żeby móc dostosować się i poczekać na tych, którzy doganiają resztę peletonu w tym procesie odchodzenia od paliw kopalnych?
Nie sądzę, żeby było jakieś drastyczne odejście w panice zupełnie od energetyki gazowej, no bo dopóki nie mamy komercjalizacji magazynów energii czy zielonego wodoru, to tak naprawdę nie mamy alternatywy, jeśli chodzi o technologie, które elastycznie mogą bilansować system. Więc gaz to cały czas jest około 20% produkcji energii elektrycznej. Paliwo to odpowiada za około 1/5 produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Tego się nie wyłączy z dnia na dzień. Jest to potrzebne w systemie, więc myślę, że obecny kryzys pójdzie raczej w stronę możliwie szybkich rozwiązań, żeby poprawić sytuację, jeśli chodzi o poziom dostaw. Myślę, że będą zwiększane progi i rozbudowywane magazyny gazu, progi odpowiednich rezerw tego paliwa. Na pewno będzie aktywizacja po stronie Komisji Europejskiej w dyskusjach, jeśli chodzi o dostawców gazu z różnych kierunków, to będzie musiało być przyspieszone i bardzo ciekawe będzie, co Komisja zaproponuje. Będziemy mieli ogromny pakiet gazowy prezentowany przez Komisję w grudniu. On jest głównie zorientowany na to, żeby wesprzeć komercjalizację właśnie gazów zielonych, ale też na pewno znajdą się tam jakieś rozwiązanie, jeśli chodzi o te kwestie wokół security of supply. Tam pewnie będą jakieś pomysły, które będą odpowiadały na ten kryzys. No i oczywiście efektem dodatkowym będzie próba wykorzystania tej całej sytuacji wokół gazu, żeby pokazać, że na dłuższą metę musimy się niestety uniezależnić od dostaw, importu w ogóle paliw kopalnych, przez to, żeby nie było popytu na te paliwa w Europie, jak najszybciej w elektroenergetyce, myślę, że będą też dążenia do tego, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii, żeby na koniec dnia tym wytwórcą, który zamyka merit order, to już nie były gazówki za parę lat, tylko żeby cena była ustalana w oparciu o koszty odnawialnych źródeł energii.
Maćku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Będziemy to na bieżąco śledzić, zarówno losy taksonomii, tych propozycji, które leżą obecnie na stole związanych z zakupami, reformą rynku hurtowego, no i też oczywiście reformy ETS-u, no i na koniec tego roku też wielkiego pakietu gazowego. Sporo tego, więc pracy będzie co niemiara, ale też będziemy to na bieżąco opisywać i komentować. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dzięki wielkie, Robert. Pozdrawiam serdecznie.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.